Nie bądź niedzielnym chrześcijaninem. Dzieci, poczekajcie chwilę. Jest taka stara piosenka zatytułowana Niedzielny chrześcijanin. Słowa są takie, wielu jest niedzielnych chrześcijan, którzy chodzą po tej ziemi. Chodzą do kościoła raz w tygodniu i udają chrześcijan. Ubierają się w niedzielne stroje, żeby wszyscy widzieli. Są chrześcijanami tylko jeden dzień w tygodniu. Auć! Mocne słowa. Myślę, że nie ująłbym tego tak ostro. Ale łatwo jest zakładać różne czapki, że tak powiem. Jest niedziela, jestem w kościele, więc zakładam moją niedzielną czapkę. Ubieram się w określony sposób, mówię w określony sposób, bo jestem w kościele. Ale potem wracam do domu i zakładam moją domową czapkę. Zachowuję się inaczej, mówię inaczej, bo jestem w domu. Potem jutro idę do pracy i zakładam moją czapkę do pracy albo czapkę do szkoły. Zachowuję się pewnie w określony sposób, mówię w określony sposób. Ale czy właśnie tego Bóg od ciebie oczekuje? Czy zadowala się niedzielnymi chrześcijanami? Właśnie na to chciałbym dziś rano zwrócić uwagę. Więc jeśli masz Biblię, proszę otwórz ją razem ze mną na 6 rozdziale listu do Efezjan. Chciałbym teraz zaprosić dzieci do przodu. Zwykle jest to moment, kiedy was wysyłam, ale dziś rano chciałbym, żebyście byli tu podczas pierwszej części kazania. Dobrze? Przez ostatnich kilka miesięcy studiowaliśmy list Pawła do kościoła w Efezie. Kilka tygodni temu rozważaliśmy, co Biblia mówi o mężach i żonach. A dzisiaj przyjrzymy się kilku wersetom, które mówią o dzieciach i rodzicach. Dobrze? Spójrzmy na pierwszy werset. 6:1. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to jest sprawiedliwe. Paweł mówi: dzieci, to wy bądźcie posłuszne swoim rodzicom. Pytanie, czy zawsze jesteście posłuszne swoim rodzicom? Prawdopodobnie nie zawsze. Dlaczego nie zawsze jesteście posłuszne swoim rodzicom? Ale Biblia mówi, Bóg mówi, żebyście byli posłuszni swoim rodzicom. Dlaczego? Czy dlatego, że wasi rodzice zawsze mają rację? Nie. Werset pierwszy mówi, by być posłusznym rodzicom w Panu, bo to jest sprawiedliwe. To znaczy, że częścią waszej relacji z Bogiem jest bycie posłusznym rodzicom. Biblia często mówi o Bogu jako naszym niebiańskim Ojcu. Wasi rodzice powinni być posłuszni Bogu, podczas gdy wy jesteście posłuszni im. Więc kiedy rodzice każą wam posprzątać bałagan, co powinniście zrobić? Kiedy rodzice każą wam odrobić pracę domową, co powinniście zrobić? Powinniście być im posłuszni. To jest właściwe. A czym będąc im posłuszni, powinniście mieć zły nastrój? Nie. Powinniście być im posłuszni z radością. Tak jak Jezus wobec Boga Ojca. Wersety 2 i 3. Drugi, czci ojca swego i matkę swoją, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Trzeci, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Co to znaczy czcić swoich rodziców? To trochę co innego niż bycie im posłusznym, chociaż czcimy rodziców, będąc im posłuszni. Ale okazywanie czci rodzicom może przybierać różne formy. To było jedno z 10 przykazań. Jakie są sposoby, w jakie możesz okazywać swoim rodzicom cześć? Możesz okazywać im szacunek. Możesz robić dla nich miłe rzeczy. Możesz spędzać z nimi czas. Możesz ich przytulić i powiedzieć im, że ich kochasz. Możesz pomagać im w domu, nawet jeśli cię o to nie proszą. Jest wiele sposobów, by okazywać cześć rodzicom. To jest 5 z 10 przykazań i wiąże się z nim obietnica. Werset 3 mówi, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. To ogólna obietnica dana Bożemu ludowi. Jeśli jesteś posłuszny rodzicom i okazujesz im cześć, poprowadzi cię to dobrą drogą przez życie. ale jeśli nie jesteś posłuszny rodzicom, jeśli nie okazujesz im czci, to niebezpieczna ścieżka, którą idziesz. Więc pozwólcie, że to uproszczę. Bóg chce, żebyście byli posłuszni swoim rodzicom i żebyście ich czcili. Dobrze? Czy możecie to zrobić w tym tygodniu? Pomódlmy się. Rozpuść dzieci. A teraz, dorośli, pozwólcie, że was zapytam. Co znaczy czcić swoich rodziców? Słowo czcić w języku hebrajskim oznaczało ciężki. Czczenie to nadawanie czemuś lub komuś wagi i znaczenia. To słowo używane jest w Starym Testamencie, gdy oddaje się Bogu należną mu chwałę. A tutaj jest użyte w kontekście, że powinniśmy nadawać wagę i znaczenie naszym rodzicom. Więc jak czcić rodziców jako dorośli, szczególnie gdy już nie mieszkacie z nimi? Czcicie rodziców, okazując im szacunek. Czcicie rodziców, nie mówiąc o nich źle, ani ich nie przeklinając. Czcicie rodziców, dobrze o nich mówiąc, doceniając ich. Możecie czcić rodziców, pomagając im finansowo. Czcicie rodziców, wpuszczając ich do swojego życia. Za każdym razem, gdy mój tata ma urodziny, albo zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jeśli pytam go, co chciałby dostać w prezencie, odpowiada zawsze to samo. Chcę, żebym napisał historię ze swojego życia. Nie obchodzi go, o czym jest ta opowieść, byleby była osobista. Dlaczego? Bo po prostu chce mnie lepiej poznać. Miał urodziny 3 czerwca i wciąż jestem mu winien tę historię. Więc głoszę to również do siebie. Czy wpuszczasz swoich rodziców do swojego życia? Okazujesz rodzicom cześć, utrzymując z nimi kontakt. Telefon, wiadomość, wizyta, list. Gdy moi rodzice się starzeją, staram się odwiedzać ich tak często, jak tylko mogę. Staram się okazywać im szacunek swoim czasem i obecnością. Okazywanie czci rodzicom to działanie. To jest aktywne. To nadawanie im priorytetu. Teraz, od czasu do czasu, dostaję od was pytania dotyczące tego, jak czcić rodziców. Co zrobić, jeśli mieszkasz już poza domem, więc nie jesteś już dzieckiem, ale twoi rodzice nie zgadzają się z jakąś decyzją, którą podejmujesz? Może chodzi o wybór pracy, może o wybór kraju, może o wybór męża lub żony. Co powinieneś zrobić w takich momentach, jeśli twoi rodzice się z tobą nie zgadzają? Trudno tutaj uogólniać. Każda sytuacja jest inna. Każda rodzina jest inna. Ale takie momenty zdarzają się w rodzinach, kiedy dzieci muszą podjąć decyzję, której rodzice nie rozumieją lub nie popierają. Więc co zrobić? Przede wszystkim myślę, że powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby pomóc rodzicom zrozumieć tę decyzję. Dlaczego podejmujesz tę decyzję? Dlaczego uważasz, że to dobra decyzja dla ciebie? Powinieneś włączyć ich w ten proces. Po drugie, okazujesz im cześć, zapraszając ich do udzielenia rady, słuchając ich perspektywy. Być może wiedzą coś, czego ty nie wiesz, albo widzą coś, czego ty nie jesteś w stanie zobaczyć. Może dostrzegają coś w tym chłopaku lub dziewczynie, z którą chcesz się ożenić lub wyjść za mąż, czego ty nie widzisz, bo jesteś zbyt zakochany, by to zauważyć. Jeśli chodzi w szczególności o małżeństwo, powiedziałbym, że powinieneś starać się uzyskać błogosławieństwo i wsparcie rodziców dla swojego przyszłego małżonka. W dniu ślubu chcesz, żeby to był radosny dzień. Nie chcesz stać na ołtarzu, podczas gdy twoja mama patrzy na ciebie w sposób sugerujący, że jej nie posłuchałeś. Powinieneś zrobić wszystko, co możliwe, aby uzyskać ich błogosławieństwo i wsparcie w każdej ważnej decyzji w swoim życiu. Jednak jeśli zrobisz to wszystko, a mimo to jesteś przekonany, że Bóg prowadzi cię w innym kierunku niż doradzają twoi rodzice, wtedy musisz podążać za Panem. Jednak wciąż powinieneś utrzymywać otwarte kanały komunikacji. Nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz, nadal możesz im okazywać szacunek. Już wcześniej opowiadałem tę historię, ale moja teściowa nie popierała mojego i mojej żony wyjazdu do Polski. Uważała, że popełniamy wielki błąd. Nawet skonfrontowała się ze mną o północy w swoim domu i powiedziała, Jeśli myślisz, że zabierzesz moją córkę do Polski, to jesteś w błędzie. To nie jest dokładny cytat, trochę go złagodziłem. Ale to doprowadziło do nocnej rozmowy. Chociaż teraz, gdy o tym myślę, to chyba nie była do końca rozmowa. Nie pamiętam, żebym dużo mówił. Było gorąco. Było napięcie. A jej mama powiedziała mi dokładnie, co myśli. Mogłem zareagować, ale po prostu słuchałem. Miała nadzieję, że przejmiemy rodzinny interes. To było jej marzenie. Ale to nie było to, co Bóg zaplanował dla mnie i misji. Następnego ranka, kiedy przyszliśmy na śniadanie, nie wiedziałem, czego się spodziewać. Ale podeszła do mnie, przytuliła mnie i powiedziała, że mnie kocha. Nie zmieniła zdania o Polsce, ale myślę, że okazałem jej szacunek, pozwalając jej wyrazić swoje uczucia. I chociaż odeszła 12 lat temu, staram się nadal ją szanować przez to, jak o niej mówię. Wielu z was było w naszym domu. Mamy ten dom tylko dzięki niej. To była trudna decyzja. Byłoby łatwiej, gdyby nas wspierali, ale mam nadzieję, że mimo wszystko okazaliśmy jej rodzicom szacunek w tym procesie. Prawdopodobnie pewnego dnia podejmiesz decyzję, której twoi rodzice nie popierają lub nie rozumieją. I musisz robić to, do czego czujesz, że prowadzi cię Pan. Jednak myślę, że w tym procesie wciąż możesz okazywać swoim rodzicom szacunek. Może to wymagać więcej wysiłku. Może to wymagać więcej czasu i cierpliwości. Ale wierzę, że to podoba się Panu. A co z okazywaniem szacunku rodzicom, którzy nie byli dobrymi rodzicami? Może byłeś zaniedbywany jako dziecko, werbalnie poniżany, fizycznie krzywdzony, wykorzystywany seksualnie. To bardzo trudny temat i z pewnością trudno tutaj generalizować. Jednak jeden z autorów pisze: z łaski Bożej bądź gotowy wybaczyć. Gotowość do przebaczenia oddaje szacunek zarówno Bogu, jak i rodzicowi. Módl się za swojego rodzica. Porzuć oczekiwania, że twój rodzic kiedykolwiek będzie tym, kim chcesz, żeby był. Zastąp swoje rozczarowanie i smutek akceptacją tej osoby takiej, jaka jest. Kultywuj postawę współczucia wobec rzeczy, które twój rodzic zrobił dobrze, i wyrażaj wdzięczność, nawet za drobne wysiłki, okazywania miłości. Jeśli kontakt z rodzicem jest bezpieczny, ustal mądre granice, by ograniczyć pokusy do grzechu, zarówno dla siebie, jak i dla swojego rodzica. Jednak przebaczenie i okazywanie szacunku nie oznaczają stałego podporządkowania się władzy rodziców. Rodziny, w których występuje destrukcyjny cykl grzechu, są niebezpieczne, a dzieci, które się z tego uwolniły, muszą znaleźć schronienie w Bożej rodzinie. Nie ma powodu do poczucia winy, gdy utrzymuje się dystans wobec rodziców dopuszczających się przemocy. Można okazywać szacunek z daleka. Może właśnie teraz myślisz: tak, słyszę to wszystko, ale nie ma szans, żebym kiedykolwiek okazał szacunek moim rodzicom. Nie zasługują na to. Za bardzo mnie zranili. Było za dużo bólu. I to jest prawdziwe. Nigdy nie próbowałbym tego umniejszać. Jednak Bóg chce uleczyć każdą część twojego serca. On chce odkupić całe rozbicie w naszym życiu. Niektóre z tych zranień są spowodowane przez nas samych, ale część z nich spowodowali nasi rodzice. I nawet jeśli wydaje się to niemożliwe, Bóg potrafi uzdrowić także to. Okazuj szacunek swojemu ojcu i matce, niezależnie od tego, czy na to zasługują, czy nie, ponieważ wyjdzie ci to na dobre i poprowadzi cię na dobrą, pełną nadziei drogę. Ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu, lecz wychowujcie je w karności i napomnieniu Pańskim. Paweł mówi ojcom, aby nie prowokowali swoich dzieci do gniewu. W tych samych wersetach z listu do Kolosan, rozdział 3, Paweł mówi ojcom: nie pobudzajcie swoich dzieci, aby nie traciły ducha. Ojcowie mają na nas ogromny wpływ, zarówno dobry, jak i zły. Nawet kiedy opuściliśmy już dom, często nasi ojcowie wciąż mają do swoich wyborów i decyzje, dobre lub złe. Zastanawiające jest, że Paweł nie adresuje tutaj żadnego przykazania do matek. Myślę, że dzieje się tak, ponieważ matki mają zwykle bardziej opiekuńcze podejście do swoich dzieci. Są mniej skłonne do prowokowania, powiedzmy. Oczywiście nie zawsze, ale wydaje mi się, że jest do tego większa tendencja. Jednak dla niektórych ojców nie przychodzi to tak naturalnie. Być może niektórzy z was mieli ojca, który często was prowokował. Może do gniewu, a może do zniechęcenia. Miałem szczęście mieć kochającego ojca, który nie był dla mnie surowy. Nie był też zdystansowany. Nie kochał mnie za to, czy byłem w czymś dobry. Po prostu kochał mnie bezwarunkowo. Zawsze mówię ludziom, że po Bożym powołaniu to właśnie mój ojciec jest najbardziej odpowiedzialny za to, że dziś tu jestem i robię to, co robię. Był przy mnie i mnie wspierał. Dla mnie było to normalne, gdy dorastałem, ale pamiętam moment, w którym uświadomiłem sobie, że nie dla wszystkich jest to normalne. Grałem w baseball jako dziecko i przyszła moja kolej, żeby spróbować odbić piłkę. Nie udało mi się, wróciłem więc na ławkę. Usiadłem z kolegami z drużyny i pewnie zacząłem myśleć o czymś innym lub żartować z przyjaciółmi. Mój przyjaciel Derek był następny. On też próbował odbić piłkę, ale również mu się nie udało. Jednak gdy wrócił na ławkę, jego reakcja była zupełnie inna niż moja. Gdy wrócił, płakał. Był zalany łzami. Jako młody chłopak nie rozumiałem, co się dzieje. Zapytałem, co się stało? On odpowiedział, tata będzie na mnie krzyczał o to, kiedy wrócimy do domu. I znowu, byłem jeszcze dzieckiem, ale pamiętam, jak pomyślałem, dlaczego jego tata miałby na niego krzyczeć? Czy to nie miała być zabawa? Ale taka była rzeczywistość mojego przyjaciela w domu. Mieszkał z ojcem, który był bardzo surowy. To prowadziło do złości i zniechęcenia u mojego przyjaciela. Niektórzy ludzie całe życie próbują coś udowodnić swoim ojcom, albo starają się nie być tacy jak oni. Ojcowie, błogosławmy nasze dzieci, nie zniechęcając ich, ani nie nakładając na nich nie do zniesienia ciężarów. Teraz, w 4 wersecie, widzimy nie tylko zakaz, ale także nakaz pozytywny. Nie prowokujcie swoich dzieci do gniewu, ale wychowujcie je w karności i napominaniu pańskim. Nieprowokowanie dzieci nie oznacza, że pozwalamy im robić, co tylko chcą. Mój ojciec jest człowiekiem łagodnym, ale nie dajcie się zwieść. Byłem dyscyplinowany jako dziecko. W końcu pochodzę z Teksasu. Teraz, ponieważ jesteśmy kościołem międzynarodowym, będą istniały różne sposoby dyscyplinowania dzieci. Ale najważniejsze jest to, żeby je dyscyplinować. Dzieci w naturalny sposób chcą testować granice, więc musimy konsekwentnie uczyć je, co jest dobre, a co złe, oraz że złe decyzje mają konsekwencje. Niektórzy rodzice dziś boją się albo nie chcą dyscyplinować swoich dzieci. Pozwalają im robić wszystko, na co mają ochotę, ale ostatecznie jest to złe zarówno dla dzieci, jak i dla nich samych. Dyscyplina nie jest zła. Dyscyplina pomaga dzieciom wzrastać. List do Hebrajczyków mówi, że Bóg dyscyplinuje nas, jako swoje dzieci, dla naszego wzrostu i budowania. Słowo uczeń pochodzi od słowa dyscyplina. Rodzice, najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić dla swoich dzieci, jest wprowadzenie dyscypliny. Pomagajcie swoim dzieciom rozumieć, co jest dobre, a co złe, oraz że nasze wybory w życiu mają konsekwencje. Wasze dzieci być może nie docenią tego dzisiaj, ale uwierzcie mi, z pewnością docenią to w przyszłości. Jak jest napisane w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, każda dyscyplina wydaje się w danej chwili nie radością, lecz bólem. Później jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości. Ojcowie, 4 werset mówi, że również jesteście wezwani do wychowywania swoich dzieci w napominaniu Pana. Nie chodzi tylko o to, żeby dzieciom odmawiać, ale również o uczenie ich, kim jest Bóg, i czego On pragnie od waszych dzieci. Innymi słowy, Bożym zamysłem nie jest, aby wasze dzieci słyszały o Jezusie tylko w niedzielne poranki. Powinny słyszeć o Jezusie także w domu. Jest wiele sposobów, aby to zrobić. Czytać swoim dzieciom historie z Biblii, modlić się z nimi, zabierać rodzinę do kościoła w każdą niedzielę, zachęcać dzieci do zapamiętywania fragmentów Pisma Świętego. W internecie można znaleźć wiele planów i metod, jak to robić. Najważniejsze, żeby po prostu coś robić. Cokolwiek jest lepsze niż nic. Ojcowie, jeśli potrzebujecie pomocy w znalezieniu dobrych materiałów, chętnie wam pomogę. Jak już powiedziałem, jako ojcowie mamy ogromny wpływ na życie naszych dzieci, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Pan chce, abyśmy byli pozytywnym wpływem na nasze dzieci, tworząc w domu atmosferę zachęty oraz środowisko, w którym będą mogły się rozwijać. Amen. Teraz Paweł przechodzi poza relacje rodzinne do środowiska pracy. Słudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom z bojaźnią i drżeniem, z szczerym sercem, jak Chrystusowi. Paweł zwraca się do sług, czyli niewolników, a później do panów. Pozwólcie, że podam trochę kontekstu. Ważne jest, żeby pamiętać, że Paweł pisze do kościoła, a nie do rządu rzymskiego. Innymi słowy, nie komentuje on systemu, ale zwraca się do chrześcijan, którzy żyją w tym systemie. Małżeństwo i rodzicielstwo zostały zaprojektowane przez Boga, ale niewolnictwo nie. Jednak widzimy, że dla niektórych w ówczesnym kościele była to rzeczywistość. Pisze do niewolników w kościele. Ważne jest jednak, aby zauważyć, że niewolnictwo w pierwszym wieku w cesarstwie rzymskim miało znacznie więcej wspólnego ze współczesnym stosunkiem pracodawca-pracownik niż, na przykład, z niewolnictwem w Ameryce w XIX wieku. Wówczas 1/3 ludności dużych miast stanowili niewolnicy. Niektórzy z nich byli lekarzami i prawnikami, inni byli jeńcami wojennymi, jeszcze inni zostali niewolnikami z powodu zbyt dużych długów. Czasem ludzie dobrowolnie sprzedawali się w niewolę, ponieważ wiedzieli, że zostaną zaopatrzeni. Wszystko to pokazuje, że chociaż nikt nie marzył o zostaniu niewolnikiem, myślę, że jest tu znacznie więcej podobieństw do współczesnych relacji szef-pracownik. Pozwólcie więc, że przeczytam ponownie werset 5, ale tam, gdzie jest napisane niewolnicy albo słudzy, pomyślcie, pracownicy. A tam, gdzie jest napisane pan, pomyślcie, szefowie. 5. Niewolnicy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom z bojaźnią i drżeniem. Z szczerym sercem jak Chrystusowi. 6. Nie pracując tylko dla oka, aby przypodobać się ludziom, ale jako niewolnicy Chrystusa, wykonując wolę Bożą z całego serca. Paweł mówi, żebyś był posłuszny swojemu szefowi, szanował go. Oczywiście Bóg nie chce, żebyś był posłuszny szefowi, jeśli szef każe ci zrobić coś nielegalnego, ale generalnie powinieneś być posłuszny swojemu szefowi. W wersecie 6 Paweł mówi, że nie chodzi tylko o pracę dla pozoru. Innymi słowy, nie bądź dobrym pracownikiem tylko wtedy, gdy szef patrzy, ale bądź dobrym pracownikiem także wtedy, gdy nikt nie widzi. Jestem pewien, że każdy z nas miał sytuację w pracy, kiedy udawał, że pracuje, gdy przechodził obok szef. Ale przykazanie tutaj jest takie, abyśmy nie byli takimi ludźmi. Przykazanie to, abyśmy byli ludźmi szczerymi, ludźmi uczciwymi i pełnymi prawości. Tak, żebyśmy pracowali nie tylko wtedy, gdy szef patrzy, ale równie sumiennie wtedy, gdy szefa nie ma. Niektórzy z naszych młodych dorosłych pracują latem na obozie językowym w Anglii. Niedawno poznałem szefa tego obozu. Pewnego dnia kupował tutaj buty, więc zaprosiłem go do środka i rozmawialiśmy. Zorientował się, że większość młodych ludzi pracujących na jego obozie to członkowie tego kościoła. Powiedziałem wtedy, widzisz, dlatego są tacy dobrzy jako pracownicy. Tak właśnie powinno być. Powinno być coś wyjątkowego, kiedy chrześcijanin jest w pracy. Pozwólcie, że dodam wersety 7 i 8, ale przeczytam ponownie wersety 5 i 6. 5. Niewolnicy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom z bojaźnią i drżeniem, z szczerym sercem jak Chrystusowi. 6. Nie pracując tylko dla oka, aby przypodobać się ludziom, lecz jako niewolnicy Chrystusa, wykonując wolę Bożą z całego serca. 7. Służcie z dobrą wolą, jak Panu, a nie ludziom. 8. Wiedząc, że każdy, kto czyni dobrze, otrzyma to od Pana, czy jest niewolnikiem, czy wolnym. Lekcja tutaj nie polega tylko na tym, aby być posłusznym swojemu szefowi, bo tak trzeba. W końcu nie trzeba być chrześcijaninem, żeby być posłusznym swojemu szefowi. To, co odróżnia te przykazania, to fakt, że Paweł mówi: masz ziemskiego szefa i powinieneś być mu posłuszny, ponieważ masz niebiańskiego szefa. Jak czytamy w tych wersetach w liście do Kolosan, służysz Panu Chrystusowi. Za chwilę zaprosimy tegorocznych absolwentów naprzód, aby ich wyróżnić i pomodlić się za nich. Jeśli kończysz szkołę w tym roku, pozwól, że powiem ci coś, czego prawdopodobnie nie usłyszysz na swojej uroczystości zakończenia. Kiedy pójdziesz do pracy, gdziekolwiek to będzie, cokolwiek będziesz robić, wydarza się coś większego niż tylko relacja szef-pracownik. Jest coś głębszego niż to, ile zarabiasz lub jaki masz tytuł zawodowy. Ponieważ jak tutaj czytamy, dzieje się coś duchowego. Gdy jesteś uczciwym i pracowitym pracownikiem, jak mówi werset 6, wykonujesz wolę Bożą z serca. Werset 7 mówi, że ostatecznie służysz Panu w pracy, a nie człowiekowi. Innymi słowy, być może nie lubisz swojego szefa, ale jesteś mu posłuszny nie ze względu na niego, lecz ze względu na Pana. Służysz Chrystusowi Panu. Dlatego dla tych z was, którzy kończą szkołę i wkrótce wejdą na rynek pracy, jak i dla tych, którzy już pracują, pracujcie pilnie. Pracujcie z uczciwością. Nie szukajcie skrótów. Nie oszukujcie. Nie pracujcie ciężko tylko wtedy, gdy szef patrzy. Przeciwnie, pracujcie sumiennie, wiedząc, że Pan zawsze was widzi. Ostatecznie to Jemu służycie. Ale Paweł wskazuje tu w liście do Efezjan jeszcze głębszą prawdę. Najpierw mówił, jacy powinniśmy być w kościele w 4 rozdziale. Następnie odniósł się do tego, jacy mamy być w domu, żony, mężowie, rodzice, dzieci, a potem do tego, jacy mamy być w pracy. Innymi słowy, życie chrześcijańskie to nie tylko niedzielne poranki w kościele. To także to, co dzieje się w domu, kiedy wracasz z kościoła, i w pracy, gdy jutro rano wstaniesz. Nie jest tak, że tu masz życie zawodowe, tu rodzinne, a tu duchowe. To wszystko jest połączone. Nie istnieje coś takiego jak niedzielny chrześcijanin. Naśladowanie Jezusa odbywa się w niedzielę, poniedziałek, wtorek i przez resztę tygodnia. Jemu zależy na tym, jak zachowujesz się w kościele, w domu, w pracy, w autobusie, w sklepie spożywczym, wszędzie. On chce całego twojego serca, On chce całego twojego oddania. Nie bądź niedzielnym chrześcijaninem, bo jak tu widzimy, coś takiego nie istnieje. Zdecydowanie łatwiej jest naśladować Jezusa w niedzielny poranek, gdy wszyscy jesteśmy razem, ale On wzywa cię, abyś naśladował Go również przez resztę tygodnia. On jest z tobą i pomoże ci w tym. Wy, panowie, postępujcie wobec nich tak samo. Zaniechajcie grożenia, wiedząc, że zarówno ich Pan, jak i wasz jest w niebie, a u Niego nie ma względu na osoby. Ten ostatni werset jest skierowany do przełożonych. Było to naprawdę zaskakujące stwierdzenie w tamtych czasach dla panów czy szefów, ponieważ mogli oni traktować swoich niewolników lub pracowników jak tylko chcieli i niewolnicy nie mogli nic z tym zrobić. Przynajmniej dziś, jeśli nie podoba ci się twoja praca, możesz znaleźć inną. Ale wtedy tak nie było. Paweł mówi panom, żeby nie grozili tym, którzy są pod ich władzą. Zawsze będzie pokusa, by szefowie nadużywali swojej pozycji i władzy. Jestem pewien, że wszyscy mieliśmy przełożonych, którzy pozwalali, by władza uderzyła im do głowy i nadużywali tej władzy oraz grozili swoim pracownikom. Ale Paweł przypomina szefom, że choć mogą mieć niewielką władzę jako przełożeni na ziemi, to mają też szefa w niebie, który jest wszechmogący. Ostatecznie będą przed nim odpowiadać, a on nie okazuje względu na osoby. Innymi słowy, Boga nie obchodzi twój prestiżowy tytuł ani ważna rola w pracy. To nie będzie miało żadnego znaczenia w dniu sądu. Jeśli dziś tu jesteś i jesteś jakimś szefem, jeśli masz pod sobą innych ludzi, prawda jest taka, że możesz sprawić, że ich dni będą nieznośne albo przyjemne. Moja pierwsza praca polegała na zmywaniu naczyń i sprzątaniu stolików w restauracji, gdy byłem nastolatkiem. To nie była praca pełna splendoru. Każda noc kończyła się tym, co nazywaliśmy tańcem na śmietniku. Wskakiwaliśmy do dużych kontenerów na śmieci, żeby ubijać odpady, tak by zmieściło się ich więcej. Zarabiałem wtedy najniższą krajową. Ale lubiłem tę pracę. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że lubiłem skakać po śmieciach. To dlatego, że miałem dobrego szefa. Jeśli była pracowita noc, wracał i pomagał mi ze zmywaniem naczyń. Chociaż byłem tylko 15-letnim chłopakiem, traktował mnie sprawiedliwie i z szacunkiem. Jakoś do dziś pamiętam jego imię, Greg Hall. Nie zdawałem sobie wtedy z tego sprawy, bo byłem bardzo młody, ale z perspektywy czasu jestem prawie pewien, że był wierzący, bo pracował z uczciwością i traktował wszystkich z życzliwością. I właśnie dzięki temu chciałem ciężko dla niego pracować. Dlatego też wciąż go pamiętam. Szefowie, traktujcie swoich pracowników sprawiedliwie i z szacunkiem. Nie bądźcie grożącymi szefami. Nie nadużywajcie swojej władzy. Pamiętajcie jednak, że macie większego szefa w niebie. Chciałbym teraz zaprosić zespół uwielbienia na scenę. Zazwyczaj w tym czasie mamy chwilę zaproszenia, możliwość odpowiedzi na to, co Bóg wkłada w wasze serca. I nadal chcemy do tego zachęcać. 9:30. Większość absolwentów jest na nabożeństwie o 11:30. Ale chciałbym przewinąć listę. I jeśli któryś z nich jest tutaj podczas tego nabożeństwa, proszę, żeby podszedł do przodu. Odczytaj imiona. Następnie poproszę do przodu wszystkich, którzy wkrótce będą nas opuszczać. 11:30. Chciałbym mieć chwilę, aby uczcić i pomodlić się za naszych niedawnych absolwentów, a także za wszystkich, którzy w ciągu najbliższych kilku miesięcy będą wyprowadzać się z Gdańska. Najpierw poproszę liderów młodych dorosłych, aby ogłosili nazwiska absolwentów, ponieważ ci liderzy zainwestowali swój czas i energię w tych młodszych ludzi. Mamy mały upominek dla naszych absolwentów, a następnie poproszę do przodu wszystkich, którzy wkrótce będą nas opuszczać. Nie ma znaczenia, czy byłeś tu miesiąc, czy 10 lat. Proszę, podejdź do przodu. Będziemy mieć czas, aby ludzie mogli podejść, pobłogosławić cię i podziękować za wspólnie spędzony czas. Koniec kazania.